Bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu Święty Tomasz z lotu ptaka. Tematem dzisiejszego spotkania ma być to dzieło Summa Theologii Świętego Tomasza. Powstało między 1267 i 1273 rokiem. I proszę Państwa, myślę, że nie przesadzę, kiedy powiem, że w chrześcijaństwie, szczególnie jeśli myślimy tutaj o chrześcijaństwie w wydaniu katolickim, istnieją może dwie, trzy książki, które odegrały dla naszej interpretacji wiary, dla naszej samoświadomości tak kluczową i zasadniczą rolę. Zresztą wyraziło się to w czasie Soboru Trydenckiego, w czasie którego papież zarządził, by w czasie obrad poza Pismem Świętym na ołtarzu była umieszczana właśnie Suma Theologii, żeby była dostępna, żeby każdy z ojców soborowych, biorący udział w dyskusjach, mógł w każdej chwili mieć ją pod ręką, przyjść i sprawdzić to, co wydawało się wątpliwe. Bardzo serdecznie witam ojca Wojciecha Gołaskiego, który pewnie wielu z Państwa jest dobrze znany, ponieważ pracował przez wiele lat w klasztorze naszym w Świętym Jacku na Freta, także później był tutaj u nas przez 2 lata. Ojciec Wojciech, o czym nie wszyscy pewnie wiedzą, od wielu lat pracuje nad tematem doktoratu Trynitarne aspekty łaski. I ten temat doprowadził go do bardzo wnikliwego badania struktury Sumy Teologii. Jak wnikliwego? Państwo za chwilę będziecie mieli okazję się zorientować. Ojciec Wojciech ma nam dzisiaj wieczorem do zaproponowania bardzo interesującą i błyskotliwą interpretację i proszę mi wierzyć, ja już to powiem, miałem okazję wysłuchać tego wykładu dziś po południu na UKSW. Jest to premiera światowa, jak tam właśnie autor o tym mówi. Właśnie takiej, a nie innej interpretacji. Myślę, że wiem nawet, że ojciec Wojciech powie słowo o tym, jak dotąd myślano o sumie, w jaki sposób próbowano sobie spekulatywnie, koncepcyjnie z tym dziełem poradzić. No ale zobaczcie Państwo, że nie wszystko zostało powiedziane i być może jeszcze najistotniejsze rzeczy są przed nami. Oddaję głos ojcu Wojciechowi.
Bardzo dziękuję i witam serdecznie. To może zacznijmy od razu do sedna. Dzisiaj nie pisze się już sumy. Już od dawna wycofano się z tego. To ułatwia wiele teologom, ponieważ suma jest to próba ujęcia wszystkich zagadnień teologii, co niesie z sobą konieczność odniesienia wszystkich praw rozważanych w teologii, odniesienia ich nawzajem do siebie, zawarcia w jednej całości. Ta całość musi być jakoś zbudowana i sposób, w jaki jest zbudowana, mówi też, jak się jedne prawdy mają się do innych. Suma Teologii świętego Tomasza, dzieło niedokończone, tym niemniej niezwykle obszerne. Tutaj nie widać, jak małą czcionką jest wydrukowane, ale widać, ile tomów zajmuje, pomimo tej małej czcionki. Też próbuje uchwycić całość. W jaki sposób? Otóż posługuje się w tym celu święty Tomasz strukturą dzieła. Przemawiają w tym dziele nie tylko wypowiedziane tezy, nie tylko wywody i dyskursy, nie tylko pytania i zarzuty i odpowiedzi na te pytania, ale przemawia także sposób, w jaki jest zbudowany układ dzieła. Umieszczenie poszczególnych rozważań o poszczególnych tajemnicach względem siebie nawzajem. Z powodu tego, że ten gatunek literacki, teologiczny wymarł.
momencie, gdy nastąpiło ożywienie studiów nad świętym Tomaszem pod koniec XIX wieku, jako owoc encykliki Ojca Świętego Leona XIII Eterni Patris. Potrzebna była ludziom przyzwyczajonym do innej mentalności i wychowanych w innej mentalności pomoc w lekturze takiego dzieła jak Suma. Wszyscy sobie doskonale zdawali sprawę, że to jest dzieło będące jakby zwieńczeniem całego teologicznego trudu świętego Tomasza, trudu jego życia. Dzieło, w którym jego myśl jest powszechną prawdą, do której nie ma jakichś różnic zdań, że tam jego myśl nabrała najbardziej dojrzałego kształtu, występuje w najbardziej klasycznej, doskonałej postaci, właśnie w sumie teologii. Ale cały sposób, w jaki była zbudowana, był pewną przeszkodą. Ja powiem pokrótce, w jaki sposób jest zbudowana. W uproszczeniu. Otóż najlepiej wziąć w tym celu takie, święty Tomasz tam ma takie, są segmenty, zaraz powiemy jakie, i przed każdym segmentem jest wprowadzenie do niego. Takie są prologi. W tym prologu święty Tomasz mówi, co będzie w segmencie, który ma nastąpić. Jak jest zbudowany taki prolog? Bo on zapowiada, mówi o dziele. Otóż przed ważniejszymi częściami sumy są prologi, które zapowiadają większą część. Potem są prologi, które zapowiadają mniejsze segmenty. A więc narysujmy taki segment i święty Tomasz w prologu mówi, że ten segment obejmuje takie zagadnienie, następne i takie trzecie. I potem zajmuje się już tylko tym pierwszym, ponieważ o tych dalszych powie w kolejnych prologach. I mówi, że w tym pierwszym zagadnieniu, które jest pierwszą częścią tego większego, znowu są zagadnienia takie. Zajmijmy na to, że jest podział trójdzielny. Oczywiście on nie zawsze jest trójdzielny. Czasem na dwie, czasem na cztery się dzieli. W tym kolejnym znowu mówimy, bo powiemy o tym i o tym. Przy czym szczegółowo rozpracowane jest to pierwsze. I przystępuje już do omawiania. I mamy tutaj takie drzewko. Teraz. Już nie będzie przeszkadzać. Prolog, o którym cały czas mówię, obejmuje. Mówi tylko tyle. To znaczy zapowiada. A to, co było w tych zaznaczonych linii obszerowano, o tym będą mówiły następne prologi. A teraz pora, żeby to zobaczyć w postaci graficznej. Tu będę miał prośbę, może o przynajmniej drugie. Znacznie większa niż tam, gdzie Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego. Ale miałbym prośbę o może trzy osoby, które by teraz mi pomogły zaprezentować to, co mam w ręku.
Najlepiej panów.
Prosimy tak, oczywiście, w ramach kultywowania wartości rycerskich. Od tej strony. O, bardzo dziękuję. Jak rozumiem, w środku potrzebny, tak. Teraz jedna osoba przejdzie do środka i rozstawiwszy ręce, będzie można tę wstęgę ujrzeć. O, właśnie. Teraz jest w optymalnej już postaci. Mamy przed sobą graficzne odzwierciedlenie układu treści w sumie teologii. Nie kłamałem, że jest obszerne dzieło, prawda? Jest to układ z dokładnością do jednej kwestii, to znaczy taka ramka, której pewnie z daleka nie widać, stopień, teraz będę wiedział, to jest jedna kwestia. Nie zapominajmy, że kwestia dzieli się jeszcze na artykuły i ten schemat aż na ten poziom dokładności nie schodzi. To jest dokładność do jednej kwestii. Będę mówił, co tu jest, bo wiem, że nie widać z daleka. To jest taka tabelka, która ma 17 poziomów. To są te warstwy poziome, gdzie na dole jest poziom najogólniejszy i w górę coraz bardziej szczegółowe. Niespodzianka.
jest wiadomo, że to jest, no myślę, że jest taką ogólną prawdą, a jeżeli nie, to, to już teraz będzie, że suma jest zbudowana z trzech części. Prima, sekunda i tercja. A niespodzianka polega na tym, że ten najogólniejszy podział to wcale nie jest podział na prima, sekunda i tercja, tylko to jest podział na pierwszą kwestię, która mówi o desacra doctrina, czyli mówi o nauczaniu chrześcijańskim i całą resztę. Pierwsza kwestia, kwestia to taka najogólniejsza jednostka sumy, prawda? Pierwsza kwestia jest taką kwestią metodologiczną, a po niej następuje cała reszta. I dopiero ta cała reszta dzieli się na trzy części. Ponieważ suma zbudowana jest z trzech części, tutaj rozdzieliłem te stojące tomy, żeby trochu zilustrować, że te dwa to stanowią drugą część, ten pierwszy to jest prima, to jest druga, czyli sekunda i tercja na końcu. A zatem, tu się zaczyna pierwsza część, prima pars, aż dotąd, tu zaczyna się sekunda, jest najdłuższa i ona sięga jeszcze tu, aż dotąd. I tu się zaczyna część trzecia, tercja. Tu Tomasz zakończył pisanie, o w tym miejscu, to jest dzieło niedokończone, ale dużo zdążył napisać. Tą całą resztę dopisali bracia na podstawie jego wcześniejszych dzieł. Już po jego śmierci. Idziemy i teraz tutaj, jeśli można by prosić jeszcze odwołam się do tej ilustracji na tablicy. To jest ten, tu jest kolejność odwrotna. Na rysunku na tej wstępie są od dołu najogólniejsze, a w górę są coraz bardziej szczegółowe, tu odwrotnie. I właśnie te kolejne poziomy nad tymi najogólniejszymi, o których wspomniałem, to są coraz węższe takie segmenty kwestii, prawda? Że ta kolej, tu mieliśmy pierwszą część, która mówi o Bogu. I w pierwszym prologu Tomasz zapowiada, że ta pierwsza część też się będzie dzieliła na trzy mniejsze, zewnętrzne. To z kolei ta pierwsza część pierwszej części, prawda? Kolejny poziom. A więc już widzimy, jak to Tomasz grupuje. Łączy kwestie, segmenty logiczne, według tematyki, jakiej będą poświęcone i idzie w ten sposób na poziom coraz większej szczegółowości. Najbardziej ta drabina jest rozwinięta w sekunda pars i tu trzeba było aż 17, dlatego jest tych warstw aż 17. Co tu mamy przed sobą? Zaraz już zwolnię panów, bo to jest tylko na chwilę. To nie będzie przez cały wykład. To zadanie trwało. Mamy tutaj po prostu graficzne odzwierciedlenie treści wszystkich prologów sumy teologii w postaci tabelki. Trzeba było użyć skrótu, bo musiały te ramki być wąskie. Tu są skróty rozpisane, jest to w języku polskim. Nie zostało to jeszcze opublikowane. Bardzo dziękuję. Spisuje się w ten sposób ten wykład, ten odcinek w tytuł całego cyklu, ponieważ dzisiaj rzeczywiście na sumę teologii spoglądamy z lotu ptaka. To już właśnie był pierwszy rzut oka z tego lotu. Uwaga. I teraz problem, na czym polega. Nikt tak już w XIX wieku nikt tak nie pisał. Nikt tak nie stworzył dzieł. I dla tego obudzonego zainteresowania świętym Tomaszem trzeba było jakiegoś sposobu, w jaki można podejść do takiej oto konstrukcji, wydaje się takiej bardzo sformalizowanej, takiej właśnie uporządkowanej aż do bólu. Dla tej współczesnej, późniejszej mentalności to no, może ból aż powodować. I na taki grunt, na takie zapotrzebowanie trzeba było sobie odpowiedzieć, czy możemy użyć jakiegoś klucza takiego wyjaśniającego, który pomoże nam całą tę strukturę czytać i zrozumieć jej sens. I na takie zapotrzebowanie natrafiło wystąpienie ojca Marii Dominika Szyni, który w roku 1939 zaproponował taki właśnie klucz interpretacyjny, który wyrazi głębszy sens, według którego zbudowane jest Tomaszowe dzieło. Taki jakiś logiczny schemat, taki rusztowanie, na którym ono jest oparte w swojej tej wewnętrznej treści. która pozwoli tą zewnętrzną strukturę jakoś rozumieć i zinterpretować i przyswajać. I tutaj zaproponował, zróbmy dosyć to, się smakuje, ale... Ja. Dobra, ale proszę o takie tempo. Pokonamy te trudności. I to jest słynna teza ojca Marii Dominika Szyni, który ogłosił swoją propozycję i swoje odczytanie, w myśl którego, jego zdaniem, suma teologii świętego Tomasza została zbudowana na neoplatońskim schemacie exitus reditus, czyli wyjście powrót. Napiszę te słowa, bo one są bardzo ważne. Schemat wywodzi się z myśli Plotyna, gdzie ujęta jest właśnie rzeczywistość jako emanująca w sposób konieczny z prajedni, a następnie powracająca. Posłuchaj mikrofon z niego na inny. O, być może już teraz uniknę tych komplikacji, tych zakłóceń. I następnie do niego powraca. Powiedzmy teraz słowo, co skłoniło ojca Marii Dominika do takiego ujęcia. Otóż trzy części. Wcale się nie będziemy martwić, tylko pokonamy te kłopoty. Trzy części. Ten temat się będzie przewijał, także należy to już teraz powiedzieć. Znaję to na pewno coraz mniej później, że część pierwsza jest o Bogu i o stworzeniu, część druga jest o człowieku, a część trzecia jest o Chrystusie. I cały ten schemat, taki klucz rozumienia exitus reditus właśnie zaproponował Marii Dominik Szyni do właśnie tego dzieła, że w tej części pierwszej, tam gdzie jest mowa o stworzeniu, można uznać to za odpowiednik tej fazy exitus, wychodzenia stworzenia z Boga, z zastrzeżeniem, że oczywiście w odróżnieniu od myśli Plotyna i całej neoplatońskiej tradycji nie dzieje się to z konieczności, tylko w zależności od wolnej woli. A następnie cała część moralna o uczynkach człowieka to jest powracanie, to jest droga do Boga, droga powrotu. Wywiązała się bardzo żywa debata. Jej efektem, żeby już powiedzieć w skrócie, było w większości jakby przyjęcie, było w większości podtrzymanie tej tezy, chociaż niektóre osoby się nie zgadzają, ta debata nie jest do dziś zakończona. Ojciec Torel, który jest takim największym autorytetem i autorem monografii o świętym Tomaszu, najbardziej aktualnej i zbierającej całą aktualną wiedzę o nim, zwłaszcza jego teologii, podtrzymuje ją pewnym zastrzeżeniem, że mianowicie ten exitus, ten podział, ten schemat zaczyna się nie od samego początku sumy teologii, tylko od części, która mówi o stworzeniu. Cały ten dzisiejszy wykład, chcę sobie już nie przedłużać, jest owocem, jak już trochę tu ojciec Michał zapowiedział, refleksji nad tą propozycją czytania sumy. Jest także owocem poświęcania czasu samej sumie, bo to ciężko debatować o Tomaszu i kontaktu z nim nie mieć, to prawda? To byłoby ryzykowne, więc lepiej rzeczywiście spędzać czas i poświęcać. I z tego wynikło zaproponowanie odczytania, które różni się od tego, które jest tutaj napisane. zdaję sobie sprawę z ryzyka, no ale nad przekonanie, no to, to nie ma jakiejś siły. Po prostu wewnętrzne przekonanie stało się faktem. Także nie za bardzo mam możliwości cofać się. No i nie cofam się. Nie cofnę się, także dzisiaj powiem o tym innym odczytaniu. Gdzie jest problem? Taki wydawałby się malutki, ale nie, znowu, nie jest taki mały. Święty Tomasz w całej sumie teologii ani razu, to jest sprawdzone, nie użył w znaczeniu tym exitus elitus tych słów w znaczeniu, w jakim użył je ojciec Marii Lemnikszyni. Zna ten schemat, bo argumentacją za tym, że jako rzeczywiście on był Tomaszowi znany i znajdujemy go w ten sposób myślenia i na przykład w innych dziełach Tomasza, więcej niż jeden raz nawet. Ale akurat jeśli chodzi o sumę teologii, to nigdy nie pojawia się ani exitus, ani reditus w tym znaczeniu. Drugi problem to jest ten, na który późniejsi już dyskutanci zwrócili uwagę, że on całej sumy nie obejmuje. Że ta cała część pierwsza o Bogu jedynym i o Trójcy Świętej pozostaje jakby poza nim. Dlatego jak Torel w tej monografii, o której wspomniałem, podtrzymuje ten schemat, to z tym zastrzeżeniem, że będzie się właśnie zaczynał od 44 kwestii. I to dotyczy, i że suma teologii w tym takim poprawionym tutaj ujęciu tego schematu, to się dzieli na część teologiczną i ekonomiczną, w takim patrystycznym sensie tego słowa, czyli o Bogu samym w sobie, o Bogu działającym na zewnątrz, i ten schemat dotyczy tylko tej drugiej części. I znowu jest problem. A on polega tym razem na tym, że nie mamy żadnego śladu w dziele takiego podziału sumy na tą teologia w patrystycznym znaczeniu i ekonomia. Tam nie ma. Szukać można z lupą i nie znajdziemy. Nie daje Tomasz żadnego sygnału, że takie myślenie nim kierowało. Daje za to sygnały inne. Żałuję, że tego nie będzie widać, ponieważ ta sala jest znacznie większa niż ta, w której była ta wcześniejsza wersja. Ale to nic, powiem, co tu jest. Tutaj porównuję ze sobą dwa prologi. Mówiłem, że w sumie teologii znajduje, są też oprócz samych tych wywodów, argumentów, są też wprowadzenia, wstępy. I mamy do czynienia, niektóre wstępy są szczególnie ważne, te, które obejmują większą część materiału. Może to naprawił się? Dobrze. A dobrze, tak? Może spowiedzieć? Zaryzykujemy. Jak nie, to wrócimy do tego mikrofonu. W tej kolumnie pierwszej jest wstęp przed drugą kwestią prima i to jest wstęp, który dotyczy całej sumy. Bo mówiliśmy, że ta pierwsza kwestia jest metodologiczna, a dopiero cała reszta i jest taką już samą właściwą wykładem teologii. I przed tym wykładem, czyli jest prolog do kwestii drugiej w części pierwszej. Mówi o tym, co będzie w całej sumie. A druga kolumna tutaj prawa to jest prolog do drugiej części. Czyli też takie ważne dosyć miejsce. I one się pokrywają tematycznie, ponieważ ten prolog przed częścią drugą mówi, co było w pierwszej i co będzie w drugiej. A nawet podaje relację wzajemną do siebie tych części. To będzie bardzo ważne. I teraz o co mówią te prologi? O przedmiocie, o temacie prima pars. One się zgadzają, mówią to samo. W prologu do całej sumy, na drugim miejscu będziemy mówić o ruchu stworzenia, a ja pomyliłem, odwrotnie powinno być. Dobrze, teraz. Wydawało mi się, że znam łacinę, po łacinie napisałem, ale to pomyliłem. Więc co mówią o temacie prima? Najpierw będziemy mówić o Bogu, rozważanie będzie miało trzy części. Najpierw będziemy rozważać co to rzeczy istoty Bożej, na drugim miejscu rozróżnienia osób na trzy osoby boskie, a na trzecim co dotyczy pochodzenia stworzeń od Boga. I w tym drugim prologu, wspominając co było w prima, mówiliśmy o wzorcu, to jest o Bogu i o tych bytach, które zaistniały mocą boskiej władzy stosownie do Jego woli. Czyli jest mowa o Bogu i o stworzeniu i tu i tu. Ale jeśli przejdziemy do przedmiotu drugiej części, jak to ujmują to owa prologii, to będzie różnica. Prolog do całej sumy, który myślę pokierował refleksją Marii Dominikaszyni, mówi tak, na drugim miejscu, czyli Sekunda.
Tak, druga część o człowieku. Będziemy mówić o ruchu stworzenia rozumnego ku Bogu. Ruch, motus po łacinie. I o tym samym, czyli o tym, co myślę w drugim, my czytamy w tym drugim prologu, co innego. Pozostaje rozważyć jego, to znaczy Boży obraz. To jest człowieka. Pod względem tego, że i on jest źródłem swoich uczynków, jako posiadający wolną decyzję i władzę nad swoimi uczynkami. Tutaj mamy główne pojęcie ruch, ruch stworzenia rozumnego ku Bogu, a tu mamy obraz. I teraz pytanie. Które z tych pojęć jest głównym punktem odniesienia? W tym ujęciu, tak można to rozumieć, w tym ujęciu Legitus Reditus, no oczywiście tym głównym pojęciem byłby ruch. Należy jednak zwrócić uwagę, zwróćmy uwagę na to, proponuję, że słowo obraz jest słowem, które jest treściowo głębszym. Ono mówi coś już nie tylko, co się dzieje z tym stworzeniem rozumnym, ale kim ono jest. Że jest obrazem Bożym. Mówi coś o treści, o wewnętrznej treści, a nie tylko o takich jego punktach granicznych, pomiędzy którymi następuje ten ruch. I stąd możemy wysnuć taki wniosek, że to raczej ruch jest parametrem obrazu, a nie obraz parametrem ruchu. Że to słowo użyte dopiero przed drugą częścią, w środku samego dzieła. Że ono odsłania, że Tomasz przeprowadził czytelnika przez całą prima part, żeby dopiero po niej wtajemniczyć go w ten głębszy zamysł. I rola tego wprowadzenia do drugiej części jest większa niż się może wydawać na pierwszy rzut oka, chociaż nie należy zapominać o tym oczywiście, co było. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób można pogodzić te dwa ujęcia, które oba pochodzą od świętego Tomasza. Dlatego zacznę zaraz powieszę. Naprawił się mikrofon, także korzystamy, przecież naprawił. Poproszę właśnie o powieszenie tej takiej planszy. Może tego nie widać. Tutaj napisałem łacińskie tytuły poszczególnych części, tak jak właśnie w takim układzie, jaki sam się na pierwszy ogień narzuca, czyli po prostu po kolei. Prima, sekunda, tercja. To jeszcze nie jest kontrowersyjne, dlatego na uszny. Na ten prosty schemat po kolei czy w części. Schemat, który po prostu wymienia przedmioty. Czy tematy. Główne tematy części. Tak jak je Tomasz do tych części przypisuje. Jest to pewne uproszczenie. Tu nie będzie czasem w tym wykładzie, żeby chodzić pewne niuanse i pewne takie kłopoty, przypisanie pochodzi od samego świętego Tomasza i można je też obronić na podstawie tekstu, pomimo różnych takich już drobiazgów. A więc przedmiot pierwszej części Bóg, następnie człowiek, przedmiot drugiej części i część trzecia, której tematem jest Chrystus. Bóg, człowiek. I z takiego ułożenia tych, że tekst tematów kolejnych trzech tematów, kolejnych trzech części. Nie rysuje się jeszcze jakaś myśl, taka całościowa, która by to wszystko spajała. Jest, powiedzmy, wrażenie pewnej niezborności. Tu Bóg, tu mówił temat, wszystko to, co dotyczyło Pana Boga, później przeszedł do człowieka. Jakoś w takim następowaniu po sobie tych tematów nie odnajdujemy jeszcze spajającej wszystko myśli. Dlatego za chwilę poproszę ojca o powieszenie schematu, który zawiera te same tematy, ale w układzie zmienionym. Przesuniemy to w górę. Mamy tutaj cały czas sumę teologii. Z tym, że i mamy te same tematy, trzech części, które przed chwilą mieliśmy po kolei, ale ustawione względem siebie nawzajem, inaczej niż w takim linearnym ustawieniu takiej kolejności. Część pierwsza Boga, mamy tutaj, człowieka tutaj. Z czego wynika takie ustawienie? Otóż to nie trudno zauważyć, że zwłaszcza gdy właśnie do tematu Chrystus dopisze się to dopowiedzenie Bóg-człowiek, ujawniające tą prawdę o naturach Chrystusa, że temat Chrystus w tym, kim jest, w swojej naturze łączy tematy dwóch poprzednich części. I dlatego możemy ustawić, za chwilę jeszcze okaże się, czy mamy prawo ustawić je w ten sposób, ale na razie same tematy skłaniają nas, żeby ta ustawić w ten sposób, czyli refleksję o Bogu w prima facie, w pierwszej części, i refleksję o człowieku w drugiej, jako takie równolegle poniekąd, paralelnie prowadzone wątki, które po ich przeprowadzeniu, po ich ukończeniu będą mogły się spotkać w temacie części trzeciej, czyli w części mawiącej Chrystusa. I tutaj jakby znika grunt pod takim popularnym w naszych czasach zarzutem pod adresem Sumy Teologii, że jak możemy zgodzić się, że dzieło, które ma być wyrazem chrześcijańskiej myśli teologicznej o Chrystusie, mówi dopiero w trzeciej części, po przejściu już tak długim dyskursie poświęconym dwóm poprzednim, czyli dopiero na centralny poniekąd temat prawdy naszej wiary chrześcijańskiej, umieszczony jest gdzieś tam zepchnięty na koniec. Takie spojrzenie na sumę wydaje się, że jest wystarczającą obroną przed tego typu zarzutem, które były formułowane. I poniekąd są to dziś formułowane. Otóż, weźmy nawet podejście zdroworozsądkowe. Jeżeli mam poświęcić moją refleksję i rozważanie Bogu człowiekowi, to mogę to zrobić odpowiedzialnie dopiero wtedy, jeżeli wcześniej, zanim przystąpię do tego tematu, przeprowadzę rozważanie o Bogu oraz przeprowadzę wyczerpujące, wystarczająco jakieś takie kompletne rozważanie o człowieku. I jeżeli to zrobiłem i mam to już za sobą, to wtedy w sposób odpowiedzialny mogę przystąpić do tematu, który te dwa ze sobą łączy. Nie przypadkiem poprowadzone to zostały takie linie, które może trochę przypominają okno gotyckie, a można też je potraktować jako przekrój właśnie gotyckiej katedry. Nie jest to nowość, sumy średniowieczne, trzynastowieczne sumy z trzynastowiecznymi również katedrami skojarzone już dawno temu. Tutaj refleksja poprowadzona zupełnie od innej strony doprowadziła do takiego graficznego ujęcia, gdzie taki przekrój gotyckiej katedry staje się nagle niezwykle przydatny. I taka czysto architektoniczna myśl właśnie stojąca za gotyckim sposobem budowania sklepień, gdzie tym newralgicznym, kluczowym momentem jest zwornik, do którego biegną żebra z tą ich krzywizną i w zworniku się spotykają. Tutaj samo przyjrzenie się tym głównym tematom pozwala zobaczyć sumę jako taką właśnie katedrę. A ciekawostką jest, że rzeczywiście wszystkie te znane, najbardziej znane gotyckie katedry i suma teologii, że powstawały w tym samym czasie. Francuskie katedry wybudowano w XIII wieku. Suma teologii powstała w tymże samym stulecie. Teraz możemy, tak, to są kolejne, już tylko poprawka. Ta plansza ma charakter takiej poprawki, że to, co było przed chwilą na tablicy w postaci linearnej, teraz już w tym układzie, który nasunęły nam same tematy poszczególnych części. Zostańmy przy tych tematach, bo to jest istotniejsze. Pamiętamy, że potrzebujemy do odświeżenia sumy teologii już klucza. I pamiętamy ten zaproponowany przez ojca Marii Dominika Szyni.
Tutaj spojrzenie na sumę w taki sposób pozwala te refleksje kontynuować i ukazywać już nam nie tylko ten sposób, w jaki Tomasz prowadzi refleksję i jak buduje paralelną refleksję i potem te wątki łączy w tajemnicy i misterium Chrystusa i rozważaniu Jego, ale także można się wczytując w tekst Tomasza, już w samo, już nie tylko w prologię, ale także w jego dyskursy wody, wyczytać tamten głębszy sens, jaki sam święty Tomasz przypisuje temu układowi treści, właśnie takiemu. Cały czas będziemy się teraz posługiwać, teraz pojawią się kolejne plansze, wszystkie w tym już układzie, wszystkie mające sobie to gotycki, ten gotycki przekrój, będą one o tym samym, czyli będą obrazować sumę teologii, jej trzy części, z tym, że ukazywać je będą kolejno w innych aspektach. Teraz chcę, aby pojawiły się takie dwie najważniejsze. Będzie tych plansz więcej, ale ta, która teraz się pojawia, jest poniekąd najistotniejsza ze wszystkich. Otóż, zadaniem teologii, święty Tomasz zdawał sobie z tego sprawę, jest wysiłek, przeprowadzenie tego wysiłku, czyli pracy rozumienia wiary, którą otrzymaliśmy. To jest praca, metodyczna praca umysłu, której celem jest jakieś takie zwiększenie pola rozumienia tego, cośmy otrzymali. I wyrazem tego rozumienia właśnie na tym poziomie takim właśnie z lotu ptaka. Z jeszcze wyższego poziomu niż ten, z którego spoglądaliśmy, jak to wstęga była tutaj rozwinięta. Spojrzenie, a jednocześnie które taki poziom, gdzie pozwala zobaczyć ten głębszy sens. Bo to jest to, o co chodzi. Sens, jak i po pierwsze, każda z tych części dzięki swojemu tematowi ma sama dla siebie, ale także sens jej relacji do innych części. Będziemy zawsze posługiwali się tymi samymi miejscami, to znaczy po lewej części jest miejsce odpowiadające pierwszej części sumy, tam gdzie jest obok. Prawa kolumna to jest ta część druga o człowieku i trzecia o Chrystusie. I mamy tutaj trzy pojęcia zaczerpnięte z samego tekstu Tomasza w przypadku pierwszej i drugiej części z prologu do Secunda Pars, a w przypadku trzeciej z tekstu trzeciej części, gdzie wydobyliśmy z tekstu Tomasza takie kluczowe pojęcia, które nazywają tematy tych części. Dla części pierwszej o Bogu jest to wzorzec. Egzemplar po łacinie, po naszemu wzorzec. Odpowiednikiem wzorca jest obraz. Obraz jest malowany według jakiegoś wzorca. Coś jest malowane. Tym pojęciem obrazu posłużył się Tomasz, żeby określić przedmiot drugiej części, czyli człowieka. Obraz Boga. I właśnie w tym prologu, dopiero tutaj, przed drugą częścią, pokazuje sens, jakby relację wzajemną części pierwszej i drugiej. I mówi, po tym, jak powiedzieliśmy o wzorcu, wypada nam teraz powiedzieć o jego obrazie, czyli o człowieku. Cytuję prawie, że dokładnie tekst prologu do drugiej części. I on dał nam te imiona, wyrażające takie idee kluczowe, przy pomocy których możemy rozumieć całość. Także całość z każdej z tych części i ich wzajemnego odniesienia. Trzeba było znaleźć odpowiadający im termin, nazywający tam, wyrażający sens części trzeciej. Zwróćmy uwagę, że część trzecia, tematem części trzeciej nie jest Syn Boży, ponieważ to jest omówione akurat w prima pars, tam gdzie mówi o Trójcy Świętej. Tematem części trzeciej jest Syn Boży wcielony. Wcielenie, inkarnacja, właśnie to spotkanie. To jest ściśle, to wystarczy rzut oka nawet na teksty trzeciej części, a jak się ten rzut oka zamieni na dłuższą lekturę, staje się to coraz bardziej oczywiste. Skupia się święty Tomasz na tym fakcie wcielenia, spotkania dwóch natur, zjednoczenia. I właśnie teraz wypowiedziałem to słowo, które dla świętego Tomasza jest słowem kluczowym.
On tylko w pierwszej kwestii, tej części trzeciej, posługuje się słowem wcielenie. I to jest takie, powiedzmy, dana historyczna. To jest takie nazwanie historycznego faktu. Ale zdaje sobie Tomasz sprawę, że zadanie mitologia to rozumienie, dlatego już w części drugiej i przez wszystkie kilkadziesiąt części następnych posługuje się takim terminem właśnie rozumiejącym, ideą, kluczem, która nam ujmuje sens części trzeciej. I tym słowem jest unio, czyli zjednoczenie. Znaleźliśmy tym samym pojęcia kluczowe dla wyrażające ten taki aspekt, te takie, tak, za chwilę to opowiesimy. Może już tylko takie słówko, zanim zawiśnie jeszcze kolejna plansza. Że to są, można powiedzieć, od strony nazwy, imiona, aspekty od strony Pana Boga, wyrażające taką doskonałość. Bóg jest wzorcem. Wzorzec zawiera swoje wszystkie doskonałości. Najlepszą rzecz, jaką możemy powiedzieć o człowieku, to jest to, że jest obrazem Boga. Nie da się już znaleźć lepszego, większego komplementu. Zjednoczenie to jest dzieło Boże. Nikt prócz Boga nie mógł dokonać zjednoczenia natury boskiej i ludzkiej. Tylko Bóg mógł takiego dokonać. Dlatego to, co tu widzimy na tej planszy, jest aspektem takim doskonałości. A teraz święty Tomasz daje nam w swoim dziele także taki drugi aspekt, który najbardziej będzie harmonizował z tym schematem exitus reditus, wyjście powrót. Dziękuję. Też zaczerpnęliśmy te wszystkie pojęcia z tekstu Tomasza i one dotyczą oczywiście tych samych przedmiotów, czyli ze części, pamiętamy ich przedmioty, gdzie mamy spojrzenie takie od perspektywy ludzkiej, od naszej strony. Tu od strony Bożej, tu od strony naszej. Tu aspekt doskonałości, tu niedoskonałości. Bóg jako principium et finis, czyli źródło i cel. Czyli ten, z którego wychodzi stworzenie i do którego zmierza. I tu mamy refleks tego, co się wyrażał Szeniu w schemacie exitus reditus, ale przy użyciu innych słów. Ponieważ, jak mówiłem, w sumie teologii święty Tomasz tych pojęć exitus reditus nie używa. A używa właśnie takiego, principium et finis. Używa także słowa motus, czyli ruch. Ruch, który idzie do tego celu, którym jest Pan Bóg. To jest już bez tego pierwszego schematu, gdzie człowiek jest nazwany obrazem, mielibyśmy bardzo obraz niepełny, ponieważ motus to jest coś, co nam przysługuje jako stworzeniom, bo my musimy odbyć pewną drogę, a nie przysługuje już Bogu. Bóg nie odbywa motus, ponieważ on jest u celu. Bóg nie zmierza do celu. On jest sam w sobie dla siebie celem i tym celem osiągniętym. I musi go dopiero osiągać. My jesteśmy w innej sytuacji. Także to, ten schemat pokazuje podobieństwo naszej Boga. Ten schemat pokazuje ten aspekt może bardziej, nasze niepodobieństwo. To nas różni, ale i też Chrystusa jako to narzędzie, taką drogę. Jeśli jest ruch, no to logicznie, nawet na cześć wyrazu musi być droga, po której ten ruch będziemy się mogli dokonywać. Jak drogę naprawiają, to nie przejadę, muszę szukać objazdu. Ale tu jest droga, ta zrobiona, gotowa, przejezdna, obok kierunki, prawda, drożna. No i to jest też właśnie sklepienie gotyckie, gdzie łączą się dwie strony świątyni. Tam nam to też tu wyraża, pomaga nam. Właściwie w tym momencie mamy już na tablicy to, co najważniejszego. Kolejne trzy plansze będą miały takie znaczenie pomocnicze. Jak to zrobić? Tak. Ten hałasowy, ten mikrofon jest dobry, lepszy. Za wcześnie go pochwaliłem. On się poprawia, jak się go odłoży na chwilę. Dobrze, nie tracimy czasu. Co teraz można do tego dodać? Co można dodać? No dodajmy małą taką jeszcze, mały dodatek, dodajmy. Otóż
te wszystkie tematy to nie są przedmioty takie martwe, to są wszystko żywe. Bóg jest kimś żywym, człowiek jest kimś żywym i Chrystus ten jest kimś żywym. A jeśli tak, to znaczy kimś działającym. I to, co teraz właśnie zawisło, cały czas widzimy, cały czas oglądamy sumę. Tylko z kolejnych odsłon. To jest taka wycieczka po katedrze, którą jest suma teologii i patrzymy na tę katedrę z kolejnych punktów widzenia, kolejne odsłony. Tor przeszkód, ale prawdziwi harcerze się nigdy nie załamują. Dobra. Wszystko to jest dzieło. Tak, my mamy w pogotowie różne inne pomocy. To jest wracamy do tego tematu. W trzech odsłonach. Pierwszy to jest punkt wyjścia dzieła, czyli podmiot. Czyli każdy z tych, i Bóg, i człowiek, i Chrystus, jako działający, spełniający pewne dzieło i jest to, i to dzieło daje imię. Święty Tomasz, zestawiając Boga i człowieka, Boga jako wzorzec, pamiętajmy tamte kluczowe tematy, i człowieka jako obraz, porównuje, bierze jako taką cechę, która w nas znajduje refleks i odbicie, to, że Pan Bóg powołuje do bytu stworzenia. W sposób wolny, wolną decyzją. I dlatego w tym tutaj ujęciu Bóg jest jako stwórca, kreator, stwórca. I to ma swoje odbicie, ponieważ człowiek jest imago, to wszystko jest zawarte w tym kluczowym, bardzo cennym, bezcennym wstępie do części drugiej. Jest zawarte to określenie człowieka. Suorum operum principium, czyli źródło własnych uczynków. I to jest coś, co nas upodabnia do Boga w aspekcie działania. Pan Bóg wolną decyzją powołuje do bytu stworzenia. My wolną decyzją spełniamy własne uczynki. Poniekąd. I tutaj Tomasz widzi podobieństwo. On to wyraźnie właśnie w tym wstępie, w tym wprowadzeniu zarysował, wskazał to bardzo wyraźnie. Wiadomo, że dziełem Chrystusa jest zbawienie. Na co przyszedł do nas? Żeby nas zbawić. I dlatego imię Zbawiciel, wszystko to jest zaczerpnięte z tekstów Tomasza. W sprowadzeniu do tercja pars, znowu jednak prologi się przydają, słowo Zbawiciel, Salvator pojawia się aż 4 razy. Także nie zostawia się do Tomasza wątpliwości, w jakim tutaj kluczu będziemy rozważali. Środkowa plansza to jest działanie w trakcie jego dokonywania się, to był punkt wyjścia, tu jest w trakcie działania, gdzie taką siłą, rolę siły napędowej spełnia łaska, mocą której się to dokonuje. I dlatego Boga możemy ująć jako przyczyna łaski, dokładnie taka teza jest postawiona, gdy jest łaska rozważana w drugiej części. Chrystus, a zwłaszcza jego człowieczeństwo, czyli widzimy, że chodzi o aspekt wcielenia, jest nazywane instrumentum gratia, czyli naczyniem. Przetłumaczyłem to naczynie łaski, dosłownie byłoby narzędzie, ale słowo narzędzie po polsku brzmi troszkę zbyt technicznie, a jest pewne pokrewieństwo między słowem narzędzie i naczynie, naczynie zrodzenie narzędzia, takim szlachetniejszym może, dlatego na gruncie łaciny i greki jeszcze bardziej tam są te słowa ze sobą związane, weźmy po polsku naczynie. To taka moja prośba, żebyście się zgodzili, że to będzie naczynie, a nie narzędzie. I tutaj człowiek w swoim działaniu, które czyni go doskonałym, jako owoc łaski. Nie doszlibyśmy do tego naszego celu po tej drodze, nie byłoby żadnego motu, który nas przybliża, gdyby nie łaska, która swoje owoce rodzi w nas. Wziąłem to w karatowych nawiasach, ująłem dlatego, że nie znajdujemy w tekście Tomasza takiego bez nazwania, ale sens to na pewno znajdziemy. Ostatnia plansza, punkt dojścia, działania. Mógłby być aspekt doczesny, mógłby być taki eschatologiczny, wieczny. Ale tak się złożyło, że święty Tomasz tej części ostatniej, eschatologicznej, nie napisał. Więc ta plansza ujmuje w tym, co jest dotyczy także doczesności, czyli uświęcenie, które już tu się zaczyna. Bóg to jest święty. Tak go Pismo Święte nazywa, te cytaty są też przez Tomasza użyte. Po prostu święty, święty Izraela. Człowiek to jest uświęcany. Ten, który... I Chrystus, którego Tomasz w sumie teologii, rozważając widzialne posłanie Syna Bożego, nazywa sprawcą uświęcenia. Teraz to jest koniec przeglądu. I teraz przeglądu tematu. Następuje teraz taki ostatni akord. A mianowicie mamy za sobą taką właśnie wycieczkę po katedrze, obejrzenie tych elementów tej katedry właśnie z jednej jest strona wzorca, strona obrazu i tam się łączą, czyli tego zbornika świetnie. I można teraz postawić pytanie. Nie sposób nie zadać takiego pytania, że czy fakt, że suma teologii złożona jest z trzech części ma cokolwiek wspólnego z prawdą o Trójcy Świętej? Na to pytanie już była udzielana odpowiedź pozytywna, czyli dokonywano próby przypisania tematu każdej z części trzem osobom Trójcy Świętej, czy poszczególnym odpowiednim. I tutaj, czy teraz ten mikrofon działa? Nie działa, tak? To może go wyprowadzić. Coś działa. Bardzo działa. Tak. My mamy technikę, ale czasami technika ma nas, prawda? Technika oznacza. Ma jakieś swoje tutaj akcje odnośnie zależne. Otóż. Tu się potwierdzi, że to dzisiejsza parę słów jest takim związane z ryzykiem dużym, ponieważ osoby, które są takimi autorytetami po prostu zawsze nimi będą nimi, już na pewno zawsze. Może badacze zajmujący się refleksją na temat dokonali przypisania tematu osoby Trójcy Świętej, wskazania na osobę Trójcy Świętej jako punkty odniesienia dla części sumy. Które w jednym punkcie się pokrywają z tym, do czego prowadzi cała ta refleksja, ale tylko w jednym. Mam na myśli takie uwagi ojca Kongara, które za nim powtórzył taki badacz Persson i taki badacz świętego Tomasza Padford, dominikanin, którzy przepisali część pierwszą osobie ojca, że jakimś odpowiednikiem pośród osób Trójcy Świętej w pierwszej części jest osoba ojca. A następnie na tej planszy, która już się pojawiła, część drugą przepisali osobie Ducha Świętego, część trzecią osobie Syna Bożego. I rozważane, i rozwijane, i zgłębiane jest w ciele. Jest także imago, jest także obraz, jest to również imię drugiej osoby Trójcy Świętej. i fakt, że w tercja jest mowa o zjednoczeniu, pozwala nam, upoważnia nas do tego, żeby postawić taką tezę, że przedmiot części trzeciej, czyli wcielenie, zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej, jest pewnym pouczeniem o osobie Ducha Świętego. Z kilku przyczyn. Zatrzymam się może na tym przepisaniu, bo on może uchodzić za najbardziej kontrowersyjne, ale i tak, że będą ostatnie takie uwagi. Mianowicie, pierwsza rzecz, Duch Święty to jest ten, który w teologii zachodniej zwłaszcza, ten, który pochodzi od dwóch, od Ojca i od Syna. To samo mamy wprawdzie o wcieleniu. Jest pochodzenie od dwóch. Natura boska i natura ludzka składają się na tajemnicę Chrystusa. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy, da? Ale stąpił z nieba jako Syn Boży. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. I to jest to pochodzenie od dwóch i pochodzenie z dwóch natur, czy bycie w dwóch naturach, jedność, zjednoczenie, najściślej powiedzieć należy, zjednoczenie dwóch natur, jest tą jedną odpowiedniością. Drugą jest takie, że imieniem Ducha Świętego wymienianym przez świętego Tomasza w sumie teologii jest miłość. Miłość zawsze po prostu, miłość to jest siła, która popycha, która nie pozwala stać w miejscu. Bez tej siły Ducha Świętego, można powiedzieć taką tezę, bez Ducha Świętego z całą pewnością nie byłoby wcielenia. To jest ta siła, która sprawiła, że Bóg nie mógł patrzeć na nas, jak my się tu marnujemy sami i wykonał tę niezwykłą podróż, która stanowi treść i centrum serca naszej wiary, podróż do nas, przyjmując naturę ludzką w Chrystusie, żeby móc dokonać tego dzieła zbawienia. I nic innego jak miłość go do tego nie mogła popchnąć. Miłość to jest siła, która wytrąca człowieka ze stagnacji i sprawia, że dąży ku czemuś. To jest Tomaszowe ujęcie miłości, które jest zakorzenione, jest ujęcie świętego Augustyna, mocno osadzone w tradycji, rozwijane w samej sumie teologii. No i wreszcie to predysponowanie do bycia darem. Do bycia darem. To jest cechą osobową, charakterystyczną, specyficzną Ducha Świętego podawaną przez Tomasza, gdzie cała tajemnica wcielenia jest po to, żeby ludzkość obdarować, żeby właśnie stał się Chrystus tym sprawcą uświęcenia. Zjednoczenie nie mogło pochodzić z innego źródła niż miłość. A jeżeli prawdą jest takie przypisanie osób z Trójcy Świętej, to cóż to oznacza? Otóż taki wniosek bardzo ciekawy, że który nas cofa do samego początku, gdzie pierwszą kwestię metodologiczną święty Tomasz zatytułował De Sacra Doctrina, czyli o nauczaniu chrześcijańskim, a nie o teologii. Sugerując w ten sposób, że teologia jest częścią szerszego nurtu, który właśnie możemy nazwać nauczaniem chrześcijańskim, któremu ma służyć. Teologia ma służyć głoszeniu wiary. I teraz, jeżeli części z dzieła Tomaszowego teologicznego odsyłają kolejno do osoby Ojca, osoby Syna i osoby Ducha Świętego, to znaczy, jeżeli byśmy się na to zgodzili, a można to jeszcze uzasadzić dokładniej, i to powstanie w formie pisemnej poniekąd powstało, to wówczas to by to oznaczało, że suma teologii zbudowana jest na schemacie wszystkich symbolów wiary, jakie zna historia Kościoła. Bo symbole wiary są bardzo różne. My sami mamy dwa, skład apostolski i to kredo, które jest w niedzielnej mszy. A kredo jeszcze miało szereg postaci wcześniejszych, bo ono się rozwijało w czasie. Ale wszystkie te symbole wiary łączy jedno. Stanowią wyznanie wiary w kolejno. Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. I pierwsza, ta najpierwotniejsza postać symbolu wiary, z którego rozwinęło się nasze credo, to jest taka. Wierzę w Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zbudowanie tej teologii, święty Tomasz tego nie powiedział, to przypisanie nie jest przez Tomasza nigdzie wypowiedziane, ale zbudowanie sumy teologii w taki sposób, że pozwala nam pobiec od tych rozważań ku konkretnej osobie Trójcy Świętej kolejno. Stanowi ona jakby patrona nad daną tematyką. Wpisuje jego teologię rzeczywiście do tej sacra doctrina, do chrześcijańskiego nauczania, które jest nurtem szerszym niż sama tylko teologia, a któremu teologia służy.
wpisuję po prostu, czyniąc teologię służebnicą głoszenia.
Dziękuję. Ja też dziękuję bardzo ojcu Wojciechowi Głowackiemu, który tutaj musząc radzić sobie z przeciwnościami, proponuje nam nowy sposób podejścia, rozumienia sumy teologii. Proszę Państwa, no, premiery światowe to mają to do siebie, że muszą mierzyć się z przeciwnościami, więc to może taka mała zaprawa wobec pytań, które w związku z tą interpretacją można stawiać. Zapraszam Państwa do tego, żeby teraz w dyskusję z autorem interpretacji wejść. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że ojciec Wojciech, no tutaj kilka rzeczy szalenie inspirujących proponuje w podejściu do sumy, w sposobie patrzenia na sumę. Po pierwsze, mówi nam, nie patrzmy liniowo na ten układ, że jest najpierw prima pars, secunda tercja pars, tylko zobaczmy, że pierwsza i druga razem się schodzą w tercja pars. I to jest już pierwszy ważny krok w interpretacji, który pozwala rozprawić się z wszystkimi zarzutami, które mówią, że u świętego Tomasza to ten Chrystus to w ogóle jest niepotrzebny, że można byłoby właśnie na doczepkę, na samym końcu mogłoby go nie być w interpretacji sumy. Na druga sprawa, no i to jest tutaj, myślę, do przedyskutowania i sprawdzenia też jeszcze tekstem Tomasza, to oczywiście przypisanie poszczególnych części sumy osobom boskim, że prima pars ma być związana z ojcem, sekunda pars ma być związana z osobą syna i tercja pars ma być odsyła nas do osoby Ducha Świętego. To jest o tyle kontrowersyjne, że wszyscy powiedzą, no przecież ta tercja pars dotyczy Chrystusa, chrystologii, więc w jaki sposób możemy związać ją właśnie z osobą Ducha Świętego. No ale właśnie ja nie chcę tutaj uprzedzać pytań Państwa, tylko wydobyć to, co tu jest niezwykle inspirujące, błyskotliwe i daje nam dzisiaj do myślenia. I to z pełną odpowiedzialnością mówię. Nie w skali wyłącznie tutaj naszego spotkania, ale w skali w ogóle badań nad świętym Tomaszem i analizy struktury sumy. To dzisiaj, o ile mi wiadomo, nikt tego typu interpretacji nie ośmielił się zaproponować, a zwróćcie Państwo uwagę, że przecież jeśli taki jest układ tej sumy, to jak można nie pomyśleć, że są trzy części, to jak w ogóle można tego próbować nie związać z Trójcą Świętą, z trinitologią? To musi tutaj jakaś być zawarta wyraźna aluzja. No ale nie chcę zabierać czasu, który jest przeznaczony dla Państwa. Zapraszam, żebyśmy tutaj poddali śmiałka krzyżowemu ogniu pytań. Kto z Państwa się zgłasza? Ojciec Marek pewnie, nie? Widzę.
Ja może zacznę tą krytykę, taką drobną, malutką, od tego nawiązania do neoplatonizmu. To znaczy, tak jak dobrze przynajmniej pamiętam, u Plotyna mieliśmy o absolucie, o świecie umysłowym i o świecie zmysłowym. To była droga, powiedzmy, jednokierunkowa dla trzech zupełnie różnych jakby światów. Potem mieliśmy Proklosa, który po prostu sobie z kolei wyszedł, znaczy, bo Plotyn wchodził w górę od świata zmysłowego przez świat umysłowy do absolutu. Osiągał to zjednoczenie, powiedzmy. Ale Proklos z kolei wychodził intelektualnie od góry do świata do dusz i od tych dusz chciał dojść do człowieka, ale mu nie wyszło, troszeczkę został na poziomie duszy cząstkowej. I tam mu się też dzieło przerwało. Podczas kiedy tutaj, kiedy ojciec przechodzi od tego właśnie Boga człowieka i Chrystusa do swojej interpretacji, to tutaj nagle ten syn przestaje być elementem dynamicznym, tym motusem wcześniej pokazanym. I nagle okazuje się, że mamy po prostu w tym momencie element dynamiczny w części trzeciej, to w zwieńczeniu. Owszem, ja to mogę tłumaczyć w ten sposób sobie, że ja widzę tą gołębicę nad Chrystusem. I okej, to wtedy mam tego ducha, mimo że mam Chrystusa. Ale może też jest to taka interpretacja bardziej proklosowska, że po prostu skoro Tomasz tego nie dokończył, to może też się w pewnym momencie zatrzymał, bo nie powiem, że potknął, ale zatrzymał po prostu nad jakąś tezą. Bo w końcu, jeżeli to do 273 roku pisał, no to jeszcze potem 2 lata niby mógł to przed śmiercią dokończyć. Ale... Czyli to raczej była po prostu czysto fizyczna rzecz. Ale przy tym schemacie mamy nagle przejście takie, że ta dynamiczna część jest zwieńczeniem tych dwóch poprzednich. Tak, może to jest po prostu tak, że ojciec, powiedzmy, taką gnostycką teorię do Tomasza dopisał.
Prowadzić zawsze do nieporozumienia, przeciwstawianie osób boskich sobie nawzajem. Tak samo to dzieło z całą pewnością by nie było, w ogóle byłoby czymś kompletnie innym, gdyby nie wszystkie jego te plany, gdyby już to nie całość. Także one się uzupełniają. Ja potwierdzę tylko, że rzeczywiście... To znaczy nie ma statyki bez dynamiki, nie ma dynamiki bez statyki. Prawda? Ja wiem, że żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie obowiązkiem jest wskazywać, że coś jest, że słowo dynamiczne ma wyrażenie, ma konotację pozytywną, słowo statyczne ma ujemną i trzeba, żeby coś ukazać w pozytywnym świetle, trzeba wykazać, że jest dynamiczne. Jest to przymiotnik obowiązkowy w dzisiejszej teologii, a słowo statyczne to jest taki właściwie i taki można powiedzieć epitet, ujemny epitet, niemiły, nieprzyjemny. Ale takie myślenie Tomaszowi jest obce. To w dzisiejszych czasach, gdy teologia często jest uprawiana jako publicystyka i to niekoniecznie wysokiej jakości, a święty Tomasz zdawał sobie sprawę, że i statyka jest potrzebna, i dynamika, one się uzupełniają, także nie ma czegoś takiego jak dwie osoby Trójcy Świętej bez trzeciej, jak trzecia bez drugiej. To w ogóle to nie istnieje. I teraz, pamiętając o tym, no to rzeczywiście mogę potwierdzić tylko tyle, nie wchodząc w rozważania na temat tej historii myśli neoplatońskiej, bo tutaj nawet tym się także i Szeniu nie zajmował, on tylko jakby zaczerpnął, prawda, wskazując, że nie chciał pokazywać na pokrewieństwo myśli Plotyna i Tomasza, tylko użył tego schematu, który był też potem po Plotynie oczywiście używany wielokrotnie i wszedł do myśli chrześcijańskiej. Tylko wracając jakby do Tomasza, że owszem, są te plany i jeszcze raz podkreślę, jeden bez drugiego nie istnieje, one się uzupełniają, one wszystkie mają wymowę pozytywną. To, co statyczne, ma też wymowę pozytywną. Gdyby ten podest mnie nie trzymał statycznie, prawda, to moje tutaj bytowanie byłoby spadaniem albo walką. No, bardzo dobrze, że jest statyczne. Także statyka pozytywna. Prawda, trzeba takie sobie oczyszczać myślenie. I teraz tak. Jest taki plan, na każdej z tych kart można, plan odzwierciedlania. Zapisane jest to w naszej naturze, które można nazwać tą całą stroną poznawczą, która polega na tym, że powstaje obraz mniej lub bardziej doskonały w umyśle, czy też w zmysłach jeszcze wcześniej, tego, co jest na zewnątrz mnie, co poznaję. I drugi plan, i to jest ten plan pomiędzy prima a secunda, prawda? Jest też plan drugi, który jest planem spotkania. Tam, gdzie wchodzi w grę miłość. Gdzie cokolwiek coś do czegoś dąży. I tu warto też zauważyć, że to, tym jest wypełnione, jest niemożliwe życie bez miłości. To, że ja cokolwiek robię, że dokończę nawet jeden krok, to wynika, że musi być jakieś dążenie w człowieku, które wytrąca ze stagnacji. I to jakby sposób, w jaki suma jest zbudowana, jakby pokazuje to jedność tego wszystkiego. Ja nie jestem pewien, że ja utrafiam w wątpliwości tym, co teraz mówię, tutaj zasygnalizowane. W każdym razie
No a propos statyczności, to mówię, że ja ją od jakiegoś czasu postrzegam pozytywnie. Także się nie mam potrzeby wypierać, ale zawsze jest włączona z dynamiką, no bo, o, cytatem ze świętego Tomasza, może zakończę. Piękne jest jedno z piękniejszych zdań ze sumy teologii. Syn Boży jest słowem, ale nie jakimkolwiek. Jest słowem tchnącym miłość.
Kto z Państwa chciałby zadać pytanie?
Ja miałam możliwość przeczytania 5 numerów sumy i tam była plansza taka, wzorzec, obraz i zjednoczenie. Tomasz Akwinata mówi, że Bogu Ojcu przysługuje myśl, Synowi czyn, a Duchowi moc. I ta Trójca jest bardzo mocno zasadzona, ale chciałam Ci podziękować, księże, boś przywrócił do życia 2 słowa. Refleksja i wcielone. Ja bym tak bardzo chciała, żeby to słowo było wcielone i żeby ta refleksja się wcieliła.
Tak. Mam ufność, że właśnie harmonizuje z tym, co Pani teraz powiedziała. Ta uwaga końcowa, że te rozważania prowadzą do jeden z wniosków z tych rozważań jest taki, że święty Tomasz pojmował teologię i cały trud z nią związany, któremu oddał całe swoje życie jako posługę na rzecz głoszenia wiary chrześcijańskiej. Posługę na rzecz nauczania chrześcijańskiego, od którego też wyznaczał swoje dzieło.
Jest Adam.
Ja mam takie pytania właściwie detaliczne, ale ono mnie trochę intryguje, bo ojciec tutaj był łaskaw tłumaczyć ten pierwszy artykuł z Prima Pars, który nosił w oryginale tytuł De Sacra Doctrina, przez polskie wyrażenie o nauce chrześcijańskiej. Czy wtedy Tomasz nie użył by określenia De Doctrina Christiana, to jeden z tytułów augustyńskich dialogów, prawda? No tak, mam wątpliwości, bo na przykład taki uzus translatorski pod tym względem, jeżeli chodzi o literaturę polską tomistyczną, jest powszechny i on akurat tłumaczy zupełnie przeciwnie niż ksiądz, niż ojciec. To znaczy, że chodzi o teologię, że chodzi o teologię, że nie o nauczanie szerzej, tylko że o teologię, bo ile pamiętam, to w czasach Tomasza jeszcze teologia nie była tak w sensu stricto technicznie rozumiana, tylko właśnie było bardzo... Znaczy bardzo, bardzo mocno to wiązano z doksologią, prawda? Znaczy, że teologia jest jednocześnie doksologią, znaczy, że nie jest tylko jakimś spekulatywnym zajęciem. To pytanie techniczne, natomiast pytanie już takie bardziej merytoryczne, może nie wprost dotyczące tych schematów interpretacyjnych, do których tutaj mi się na bieżąco tak dość trudno odnieść. Znaczy to ewentualnie tylko taki kamyczek do ogródka, skoro mamy tutaj wrzucać. To mi się wydaje, że troszkę Storela ojciec ściągnął, prawda, z mistrza duchowego, ale te schematy niektóre nie, bo to ja mam takie wrażenie, to znaczy, bo ja czytałem tę książkę już za 2 lata temu, ale że on tam już w dość istotny sposób proponuje takie trynitarne odczytanie sumy, jednocześnie akceptując tą tradycyjną, właściwie klasyczną interpretację Szeniego. Ale do rzeczy. Mam pytanie związane, mam nadzieję, z sumą, natomiast nie wprost z tymi schematami interpretacyjnymi. Jak ojciec radzi sobie z takim konkretnym problemem Bóg, konieczność, a miłość, taką trójcą pojęć? Czy on musiał stworzyć, czy nie musiał, prawda? Bo jeżeli jest tą wewnętrznie rozsadzającą miłością, żeby użyć języka egzystencjalnego, a nie metafizycznego, to w pewnym sensie musiał, prawda? I czy ta miłość, energia wewnętrzna, która go rozsadza, niweluje konieczność metafizyczną suwerenności boskiej w wymiarze ontycznym, czy nie? Czy ta suwerenność ontyczna w postaci konieczności niemuszenia czegokolwiek pochłania miłość?
To pierwsza kwestia, o którą Pan zaczął, to proszę o przypomnienie tylko cały ten punkt pierwszy. A tłumaczenie, tak, rzeczywiście, dlatego pytam, bo tak, tak, świadomie. Rzeczywiście, tu w oryginalnej postaci pokrótce odniosę się do tego. Jest to De Sacra Doctrina. Jest wielka dyskusja, to jest cała lawina, czy jakiś ciąg artykułów, które bez końca debatują, dlaczego Tomasz użył sakra doktrina, a nie teologia. I to jest, to jest kwestia przedziwna, złożona z 10 artykułów, które niby mają o tej sakra doktrina mówić, ale w pewnym momencie pozornie zmienia temat i zaczyna mówić o sakra scriptura. I przywołuje ten fakt, że rzeczywiście po prostu zaczyna mówić na przykład artykuł 9 z 10 artykułów, mówi utrum sacra scriptura debeat ut metaphoris. Czyli ta dyskusja nie jest rozstrzygnięta, nie jest oznaczna. Dlaczego nie użył teologia, co miał na myśli mówiąc sacra doktrina, ale to na przykład, że tutaj jest, że tu są także artykuły ściśle o Piśmie Świętym, naprowadza taką jedną z możliwych hipotez, która mi osobiście wydaje się przekonująca, znajduje podstawy w tekście, żeby tak to odbierać, że ta sakra doktrina to nie przypadkiem się znalazło, takich myśli się jak Tomasz, to nie ma przypadkowego użycia słów, i że chodzi o nurt szerszy niż ściśle taka robota teologiczna, której zresztą później się oddaje z wielką metodycznością i precyzją w dalszym ciągu tego dzieła, że ta pierwsza kwestia, którą wydzielił nawet w schemacie, w tym prologu, od całej reszty, próbuje również, między innymi, oprócz tego, że uwagi metodologiczne, ale próbuje umieścić teologię w szerszym kontekście. I to dlatego, to jest, ja tu udzielę się, przyznaję, takim moim tłumaczeniem, które nie jest dosłownym, w moim przekonaniu oddaje sens tego, co Tomasz tutaj, o czym Tomasz mówi, to na podstawie lektury tych artykułów wewnątrz tej kwestii. To tłumaczenie nie jest takie, żeby sakra doktryna ujmować właśnie tymi słowami, nauczanie chrześcijańskie. No bo gdybyśmy chcieli być bardziej dosłowni, to by trzeba powiedzieć nauczanie święte, ale funkcja słowa święte w języku polskim, a funkcja słowa sater w łacinie są różne. I to by nas tylko wyprowadziło na jakieś mylne tory. Dlatego, żeby gdyby oddać sens, to by na razie, może dojdę kiedyś do jakiejś lepszej formuły i zmienię, ale to jest właśnie to, nauczanie chrześcijańskie, czyli to, czym się zajmuje Kościół, głosząc wiarę. I wpisuje, w tej pierwszej kwestii się Tomasz wpisuje wszystko, co będzie później, całe to swoje dzieło klasyczne, właśnie w ten szerszy nurt działalności Kościoła. Kojarzy mi się tutaj takie zapamiętane sprzed lat zdanie księdza biskupa Jaworskiego z rekolekcji, którą nas w Krakowie wygłosił i które już zostało od tamtego czasu i już zawsze zostanie ze mną, gdy on powiedział coś takiego. Kaznodziejstwo to jest szczyt działalności intelektualnej, teologicznej. I teraz przejdę do tych kolejnych tematów. Nie wiem, mam wrażenie, bo jeśli coś pominę, to proszę jeszcze tu interweniować, nie? Bo mogę, że tak, to nie jest. To nie jest wzięte z ojca Torella. Ojciec Torell, mówiąc o sumie, pisząc o sumie, to bazuje na schemacie Schelling. Koryguje go właśnie w tym sensie, że teologia, ekonomia i rozdziela. Ale tutaj oczywiście muszę się zgodzić, że absolutnie, jeżeli taką posiadało to wymowę, to ja momentalnie to prostuję, że nie przechodzi mi w ogóle ani przez moment, przez głowę, że ja jestem pierwszym, który zwraca uwagę na to, że w dziele Tomasza jest obecna prawda o Trójcy Świętej. To zostało zauważone przez wielu i zgadza się, że ojciec Torell jest należy do tych autorów, którzy to szczególnie eksponują i poświęcają temu trynitarnemu charakterowi teologii tomaszowej bardzo duże pasusy w swoich dziełach. Także tych, które są już przetłumaczone na polski. Natomiast nie znalazłem ujęcia, które by wprowadzało tę zmianę do przypisania osób boskich częścią sumy. Jakby takie, które obecne jest w literaturze, no to jest to, o którym wspomniałem, które pochodzi od Kongara i potem przez dwóch autorów jeszcze podtrzymane. To tutaj po prostu Teraz ostatni fragment, trzeci wątek dotyczył konieczność właśnie w Bogu. Może najlepiej tu będzie powiedzieć o takiej rzeczy. Zrobić takie jedno zastrzeżenie, które jest potrzebne w ogóle zawsze, gdy zabieramy jakąkolwiek refleksję teologiczną, że nie da się tego, i święty, wbrew wszelkim pozorom święty Tomasz tego nie czyni, nie da się zamknąć refleksji takiej prawidłowej, niepopełniającej błędów, refleksji o naszej wierze w zamknięty, logiczny schemat prawd o Bogu. I jak przyjrzymy się sumie, to znajdziemy wiele punktów, w których to, co otrzymaliśmy w depozycie wiary, rozsadza takie ludzkie szufladki. I co wtedy należy robić? To nie jest tak, że mamy ten wysiłek rozumienia wiary, prawda, jakiegoś pojmowania, który Tomasz podejmuje i przeprowadza, że mamy go odrzucić. Ale to znaczy, że niejednokrotnie będziemy w takiej sytuacji, że wiara nasza będzie niosła z sobą dla nas zachętę i motywację i nawet pewną obligację do tego, żeby podtrzymywać na temat Boga dwie prawdy, które na poziomie stworzenia kolidowałyby ze sobą. I to, że oba twierdzenia o Bogu podtrzymujemy, wypowiadamy i wyznajemy, że już najbardziej klasyczny, prawda, pozorny, znaczy to, co było wskazywane jako konflikt między wszechmocą Bożą i dobrocią. To, co Pan mówi, jest pewnym uszczegółowieniem może tego takiego klasycznego, że gdybyśmy, na czym polega tutaj zadanie teologa? Zadaniem jest uniknięcie pewnego błędu, najważniejszego, największego błędu teologicznego, jaki można popełnić. Mianowicie ten błąd to jest ściągnięcie Boga w naszych myślach, poprzez nasze myśli na poziom stworzenia. Zaczęcie myślenia o Bogu tak, jakby On był stworzeniem. I z tej tendencji, która jest poniekąd nieuchronna, bo nasz umysł dostosowany jest do refleksji o stworzeniu, a nie o Bogu. I z tej tendencji myślenia o Bogu tak, jakby On był stworzeniem, stale, ktoś to podejmuje trud teologiczny, stale musi swój umysł oczyszczać. I tutaj jest miejsce, to pytanie jest cenne, dlatego że pozwala na wzmiankę o takim czymś, co się nazywa apofatycznym charakterem teologii świętego Tomasza. I wcześniej jakby nie znalazło miejsca w tym, co mówiłem. A w sumie teologii w ogóle też jego to dziele jest bardzo mocno zaakcentowane. Polega to na zastrzeżeniu, że jeżeli dzięki naszej wierze możemy wypowiedzieć jakąś zdanie prawdziwe o Bogu, to zawsze musimy zastrzec, że nieskończenie więcej nie wiemy niż wiemy. Że to, do czego wiara i wysiłek umysłu pozwoliły nam dojść w refleksji, to nie wyczerpuje tego, o kim myślimy. I taki wątek, to powiem na przykładzie sumy, no bo o niej to jest spotkanie, że do tego stopnia Tomasz to akcentuje, że tam, gdzie mówiliśmy o segmentach, prawda, kwestii, tam, gdzie jest segment o istocie Bożej, to święty Tomasz nie mówi, że to on odpowiada na pytanie, jaki Bóg jest. Ale formułuje to inaczej. Że teraz zajmiemy się następujące 10 kwestii, będzie mówiło o tym, jaki Bóg nie jest. O wiele więcej mamy do powiedzenia na ten temat. Czyli usuwamy z naszych myśli o Bogu pewne cechy, które są tylko cechami stworzeń. Po to, żeby to myślenie o Bogu było tak oczyszczone, jak to jest możliwe.
Dobrze, ale to już będzie chyba ostatnie pytanie. Ja jeszcze pozwolę sobie udzielić głosu na koniec i też o coś zapytać. Chciałbym trzymać się wyznaczonego czasu spotkania.
Chciałem zapytać o prywatną opinię teologiczną ojca, bo to jest jakby znana dość sprawa, że jakby wszelki dyskurs teologiczny jest otwarty na tajemnicę, prawda, Boga w nim samym. Ale czy ta w łonie tej tajemnicy dochodzi do syntezy sprzeczności, tak jak a la Hegel, czy raczej do zniesienia, zaprzeczenia sprzeczności?
Ja przenosząc mikrofon, to pozwolę sobie powiedzieć, że na to pytanie odpowiedzią będzie poniekąd spotkanie, które nas czeka za 2 tygodnie, 8 listopada. dlatego, że wtedy spotkamy się, by posłuchać wykładu ojca Zbigniewa Bomerta Poznanie Boga, uczona niewiedza. Proszę Państwa, świętego Tomasza przedstawia się albo jako aroganckiego racjonalistę, który właśnie próbuje wkroczyć gdzieś w tą tajemnicę i wydrzeć jej to, co w niej najistotniejsze. Albo teraz ostatnio jest moda na to, żeby pokazywać go jako kogoś, kto w ogóle uważa, że nic o Bogu powiedzieć nie można i wyłącznie jego teologia jest teologią negatywną. Otóż ojciec Zbigniew, myślę, że z tym pytaniem, jak to jest naprawdę, spróbuje się zmierzyć za 2 tygodnie i już Państwa na to bardzo serdecznie zapraszam. 8 listopada, godzina 19, też czwartek. Mam nadzieję, że mikrofony dopiszą, ale oddaję Wojtkowi też.
Będę krótko oczywiście, to tylko, bo to było, czy to jest sprzeczność tajemnic, czy synteza, czy sprzeczność, tak? Tak. Teraz tak nie użyłbym ani jednego, ani drugiego sformułowania. Na pewno jakby jako punkt wyjścia, czy uchwytując się tu, odpowiadając tej myśli końcowej, że teologia jest sługą głoszenia, prawda, tego chrześcijańskiego nauczania, że ma nas prowadzić do spotkania, które jest bardzo specyficzne. Po pierwsze, ma prowadzić do spotkania, prawda? Czyli to nie nasze myślenie o Bogu. Nie ma pozostać tylko myśleniem z daleka. Ma nas dać taki impuls, żeby wyjść ku Niemu. Tak? Żeby to nie było tylko z opowiadań, żeby nasza znajomość Boga była także znajomością ze spotkania. Są dwa typy znajomości, dwa typy wiedzy. Jedna z opowiadania, druga ze spotkania. I to jest pierwsza rzecz. A druga, żebyśmy zwrócili uwagę i tego nigdy z oczu nie stracili, że jest to bardzo specyficzne spotkanie. Zresztą także bardzo specyficzna refleksja. Bo jest to spotkanie z kimś, kto przekracza nas w sposób nieskończony. Kogo nie ogarniam i nie ogarnę nigdy. Nie mam takiej uwagi, nie mam takiej mocy. On ogarnia mnie. Ja jego nie. To nie jest powód, żeby się Boga bać, bo wiem, że wszystko, co jest w Bogu, jest dobre dla mnie, ale że nie ujmę tego, nie opanuję poznawczo, prawda? Czym to, jakie to ma jakby praktyczne konsekwencje? Że taką właściwą postawę ducha z nas wytwarza, że w spotkaniu z Bogiem pozwalamy na to, żeby Bóg uwolnił nas z wszelkich ziaren, wszelkich jakichś pozostałości udawania Boga. Takiej jakby zakorzeniony gdzieś tam z powodu naszej ułomności i tendencji do takim bycia konkurencyjnym Bogiem, który pójdzie na spotkanie z Bogiem po to, żeby negocjować z Nim, prawda? Co tu uzgodnimy. Bóg jest w tym, co jest rzeczywistym, prawdziwym spotkaniem, uwalnia nas od tego. Żebyśmy mogli z prawdziwym gruntem tej rzeczywistości mieć kontakt, nie dlatego, że Bóg jest w naszym zasięgu. Ja podejmuję decyzję, idę w stronę Boga i nie. Ale dlatego, że Pan Bóg takie szalone postanowienie, taki zamysł w swojej wolności i w swojej wszechmocy zarazem i w dobroci powziął, żeby ku nam wyjść. Żeby to spotkanie uczynić możliwym pomimo tej nieskończonej dysproporcji.
I ostatnie pytanie. Ojciec Wojciech, ja myślę, że zresztą to Państwo mieliście okazję zobaczyć, jest pewnie osobą naszej polskiej prowincji, która w sumie teologii w swoim życiu poświęciła najwięcej czasu. I w związku z tym chciałem Cię zapytać, Wojtku, czy miałbyś krótko powiedzieć, co to spotkanie z sumą teologii Ci dało? Coś, mieliby się powiedzieć, jakoś zmieniło w Twoim życiu, na co Cię otworzyło? To może wszyscy byśmy na tym jakoś skorzystali.
Niespodzianka, ale chętnie powiem. Nawet da się krótko. Mianowicie, bo to dużo wymieniać, tą, co nam nasunęła się, pierwszą rzecz, to powiem. Otóż, ja mam tutaj taką pozostałością po tych spotkaniach, po tych lekturach. Tak, to jest taki respekt wielki, naprawdę duże wrażenie, pozostawanie pod wielkim wrażeniem czego? Niezwykłej precyzji świętego Tomasza. Niezwykłej precyzji jego języka i jego myśli. Nie jest problemem łacina, bo to jest najłatwiejsza z łacin, jaka istnieje. To jest gramatyczne, to są gramatyczne to naprawdę tutaj, ale wyzwaniem w takim spotkaniu z jego myślą, z jego tekstami, które ją wyrażają, to jest uchwycenie tej precyzji, którą on miał cały czas na pieczy, żeby jej się nie sprzeniewierzyć, żeby z tym sposobem, w jaki mówi, pojęć słów, jakie dobiera, nie sprzeniewierzyć się tej myśli niezwykle precyzyjnej. I korzyść, która się z tym wiąże, to była rzecz nieoczekiwana. Mianowicie stanowiła ten kontakt z tekstami naszego współbrata, świętego Tomasza, pomoc, żeby zauważyć, że naprawdę bardzo podobna, uderzająco podobną precyzję możemy odnaleźć w Piśmie Świętym, którym święty Tomasz oddycha. Ono jest na każdej stronicy i w cytatach, i w jakichś odwołaniach się. Ale rzeczywiście taka widoczna bardzo precyzja jego myśli, jego też sposobu mówienia dała pewną wrażliwość ułatwienie i pomoc, żeby zauważyć Pismo Święte, na przykład Nowy Testament, jest to jedno z cech tego tekstu, tego słowa, jest jego niezwykła, może nawet czasem niespodziewana precyzja. Czyli jakby, jeśli badamy dokładnie, to nie zostaniemy wyrzuceni gdzieś poza tor. Zawsze nas pokieruje precyzyjnie, albo w lewo, albo w prawo. Tylko trzeba mieć chęć i siłę, żeby iść.
Dziękujmy Ojcu Wojciechowi za to spotkanie. Za próbę przekładu na obraz, no nie prostych w końcu spraw. No i myślę, że to nasze spotkanie możemy wyłącznie wspólną modlitwą skończyć. I to jedna modlitwa tutaj się nasuwa. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Dziękujemy za wspólny wieczór, dobranoc Państwu. Zapraszamy za 2 tygodnie, 8 listopada.